Projekt Studio Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kasia Wojtasik, a przed nami kolejny odcinek Studia Nauka. Dzisiaj o fizjologii roślin, o tym, w jaki sposób rośliny próbują się z nami komunikować i jak wielkim trudem i ważnym zadaniem jest to, żebyśmy te komunikacje jak najszybciej zrozumieli. Badaniem fizjologii roślin od wielu lat zajmuje się profesor Hazem Kaladzi z Katedry Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i w ciągu tych ostatnich lat wielokrotnie powtarzał, że jego zdaniem rośliny są najmądrzejszymi z istot na całej planecie. Jak to możliwe? Już wyjaśnia.
Studio Nauka.
Tak było do pewnego czasu. Natomiast teraz już naukowo jest udowodnione, że oni są inteligentniejsi od człowieka i od zwierzęta. Inteligencja roślin polega na tym, że oni posiadają taki analogiczny system, który zastępuje, powiedzmy, sieć nerwów u człowieka, u zwierzęta i tak dalej. Mają więcej, powiedzmy, czujników na podstawie zmian różnych procesów biologicznych, biochemicznych, morfologicznych i tak dalej, które mogą być po prostu wskaźnikiem otoczenia. I do tego wszystkiego oni mają większą możliwość adaptacji i tolerancji, dlatego że proszę pamiętać o tym, że jak na przykład coś tam się stanie w środowisku, jest deszcz albo zimno, to my zakładamy sweter albo otwieramy parasol. Zwierzęta uciekają do jaskini albo pod drzewem. Natomiast roślina, proszę pamiętać o tym, że ma stać. Ona nie może wyjść z tego środowiska, wyrwać sobie kuzyni i chodzić sobie pod dach. Co oznacza? Oznacza to, że oni od milionów tych lat po prostu cały czas trwają, adaptują, mają lepszy i wyższy taki poziom strategii i możliwości adaptacji, przystosowania do środowiska. To jest tak naprawdę, czyli mniej więcej umiejętność rozwiązania problemów i to jest definicja inteligencji. Według Wikipedia i wszystkich słowników świata. Więc można stwierdzić jak najbardziej, że oni są inteligentniejsi mimo wszystko od człowieka i od zwierzęta.
I jeszcze do nas mówią. To już zupełnie rewolucyjne.
Jak najbardziej mówią. Do tej pory myśmy, powiedzmy, zauważyli oczywiście to jako ludzie, bo to jest znana sprawa od historii. Nasze babci, prababci i nawet pewnie w historii, której jeszcze nie była taka część zapisana, w różnych kultur, że człowiek podchodzi do tej rośliny, do tego kwiatu, prawda, i się mówił, babcie to znany stąd z tego, prawda, czy tam rolnicy czasami, prawda, że no kochana moja, to jak jesteś piękna i tak dalej, to wtedy urosła ta roślina lepiej. Ja znam jednego przykładu też z mojego rzadka, który miał sad, bo ja pochodzę z Syrii, oliwek. Te drzewa oliwki to było tak średnio około 1000 lat mają wiek, no ale nie wiedziałem o co chodzi z taką praktyką, gdzie on chodził zawsze z taką siekierą, po prostu wśród jakiegoś bioplanowania i patrzył, która z nich, która ma 1000 lat istnieje, one cały czas dała te oliwy. I jak widział, że jakieś drzewo nie dał w danym roku, to stukał i do niej mówi, to słuchaj, masz ostatnią szansę w tym roku, jeśli za rok przyjdę i zobaczę, że nie masz tych oliwek, to po prostu ja ci zdejmę. I zaznaczał to taką czerwoną cząstkę, dosłownie. Za rok ja chodziłem z nim, proszę mi uwierzyć, naprawdę jako dziecko ja byłem sam w szoku. Nie zrozumiałem o co chodzi, mówi, może żadek ma jakieś czary, mary, nie wiadomo co, magika, prawda? Nie zrozumiałem o co chodzi, ale to drzewo, które było zaznaczone na czerwono, dał jeszcze większy plon niż tych sąsiadujących.
No jak pan dzisiaj na to patrzy z naukowej perspektywy? Może tam się coś zadziało, jakaś zmiana czynników nastąpiła?
Oczywiście, to ma podstawę naukową. W tej chwili zaczęliśmy to zrozumieć, że rośliny po prostu da się z nimi komunikować. Oni komunikują się po pierwsze między sobą, komunikują się ze wszystkimi elementami otoczenia, z insektami, z mikroorganizmami, z innymi gatunkami, nie tylko w ramach jednego gatunku, prawda? Komunikują się z zwierzętami, komunikują się z nami, tylko my jeszcze nie potrafimy do tej pory wysłuchać ich język. Więc ja postanowiłem po prostu, bo te długie lata, powiedzmy, mojego doświadczenia z zakresu fizjologii roślin i biologii, korzystając z procesu fotosyntezy, który jest najbardziej taki wrażliwy proces u tych roślin, żeby komunikować się z tymi roślinami przez dokonanie takich szybkich, nieinwazyjnych, jednosekundowych pomiarów, które mi dają ponad 300 tysięcy punktów w ciągu jednej sekundy, nie ma takiej drugiej technologii na świecie.
No więc jak to się robi, jak ten pomiar wygląda?
Wygląda ten pomiar, że albo po prostu dotykowy, czyli przychodzimy z takim tak zwanym fluorymetrem albo miernikiem stresu, tak niektórzy naukowcy tam go nazywają. i dotykamy ten liść i mamy w ciągu jednej sekundy informację o tym, co się dzieje z tym procesem, czyli fotosyntezę. I tak jak mówią, fotosynteza od razu, czy to jest taki pierwszy proces biologiczny, fizjologiczny, który reaguje w roślinach i o wiele, wiele wcześniej, zanim będą widoczne te zmiany gołym okiem. Z naszego doświadczenia w przypadku różnego rodzaju stresów, zanim będzie susza widoczna, na przykład w pole, albo jakaś choroba w sieklarni, albo jakiś szkodnik, który może prawda, zaszkodzić, tak jak była ta katastrofa w Polsce kilka lat temu, albo zanim będą te ryby pływały na wierzchu tej dziaki, tak jak mieliśmy to w Odrze. Bo mamy też tam glony i możemy też monitorować fotosyntezę, prawda? Na podstawie tych sygnałów, które dostaniemy od tych glonów, możemy też zorientować się o stan zanieczyszczenia wody. Więc ogólnie średnio, mniej więcej około 3-4 tygodnie wcześniej, zanim cokolwiek zacznie być widoczne, my możemy po prostu jakby zidentyfikować, wyłapać, że coś nie tak. My nie wiemy nadal co, prawda? Ale wiemy, że coś się zachodzi w tym ekosystemie, no to wtedy możemy podejść bliżej za pomocą innych metod, zbadać.
W studiu Nauka królują dzisiaj rośliny. O ich fizjologii rozmawiamy z profesorem Hazemem Kaladzim z Katedry Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I kto słuchał nas kilka minut temu, ten wyłapał określenia czy też zdolności przypisywane roślinom. Mówimy o tym, jak świetnie adaptują się do nowych warunków, jak ewoluują, jak bardzo są wytrzymałe i też w jaki sposób próbują się z nami komunikować. Badania nad plant-tokiem profesor Hazem Kaladzi prowadzi już od wielu lat. Zadaniem naszym, czyli ludzi, jest to, żeby jak najwcześniej te sygnały przez rośliny wysyłane odczytać i dobrze zinterpretować. I o tym, jak to zrobić, będziemy jeszcze w studiu Nauka rozmawiać. Jaką formę mają te pierwsze sygnały, wiadomości, które rośliny do nas wysyłają i czy tutaj trzeba zwracać szczególną uwagę na proces fotosyntezy jako ten nośnik informacji?
My badamy proces fotosyntezy na podstawie sygnału fluorescencji chlorofilu. Na czym to polega? Co to jest fluorescencja chlorofilu? Od tego trzeba zacząć. Od tej energii badającej po prostu na wszystkich fotosyntezujących jakichś tam organizmów, prawda? Może być roślina, może być, tak jak mówiliśmy, glon, może być ślimak morski, który ja znalazłem w Portugalii, w oceanie i też robi fotosyntezę. Zwierzę, normalnie. Bierzemy taki sygnał informujący o tym, to jest tak jakby odwrotność do procesu fotosyntezy, więc fluorescencja chlorofilu to jest reszta czy część tej energii świetlnej, która nie została wchłonięta przez tego obiektu do procesu fotosyntezy. Patrząc na przykład na butelkę wody, prawda, mamy mlicz i to człowiek to samo robimy. Można to też, proszę, ludzie o tym nie myślą. Ale tak, jak dajemy 1 litr butelki człowieka, no to po prostu wybije, jak chore, wybije łyk i oddaje. Jak jest zdrowy, to wybije więcej. Więc my nie patrzymy na to, ile teraz zostało, prawda, jakby zużyte z tej wody, tylko patrzymy na to, ile zostało w tej butelce. I to, co zostało w butelce, to jest reszta energii, która nie została po prostu wykorzystana przez tych roślin, prawda, w procesie fotosyntezy. I ona jest miernikiem zdrowia. I ona informuje nam oczywiście ogólnie na początku o tym, że coś złego się dzieje z tym ciałem czy tym obiektem, a później za pomocą analiz dalszych, tak jak mówiłem, możemy zidentyfikować. Chociaż to było pierwszy krok moich badań, to mówiliśmy 15 ileś tam lat temu. Później, no oczywiście to my się rozwijamy razem z rozwojem tych wszystkich ogólnych technik, elektronik, prawda, elektroniki, informatyki, które się koło nas. Więc w tej chwili, jak już jest dostęp do sieci neuronowe, do sztucznej inteligencji, do uczenia maszynowe, no to ja zacząłem tworzyć taki nowy trend, nowy kierunek nauki na świecie, który się nazywa plant talk, czyli mowa roślin, czyli komunikacja z roślinami, prawda, za pomocą dokonania różnych rodzajów pomiarów właśnie tej fluorescencji chlorofilu, bo też różne są jakby metody do tego. Ewentualnie jeszcze, żeby zidentyfikować nie tylko, że jest źle albo dobrze na podstawie tej ilości energii świetlnej, która jest reemitowana, a możemy ewentualnie uczyć ten system. To jest kwestia kalibracji systemu, że robimy oczywiście takie doświadczenie w takich zamkniętych warunkach najpierw, kontrolowanych tak zwanych. Więc na przykład chcę zidentyfikować niedobór azotu, fosforu i potasu. To jest najważniejsze nawóz na całym świecie, NPK. Więc co zrobimy? Robimy najpierw, że mam na przykład różne gatunki roślin, które mają optymalną dawkę tego nawozu. Druga seria, zdejmujemy azot. Druga seria zdejmujemy fosfor, a później potas, a później kombinacje między tymi niedoborami. Mierzymy i uczymy ten system. I to jest ten black box, tak się nazywa. Czarna skrzynia. To jest sztuczna inteligencja. Na tym polega, że ja mam taki duży pojemnik, który się zmieści więcej niż mojego mózgu, po pierwsze. Może nie więcej, natomiast ma taką dużą pojemność, natomiast mam lepszą możliwość wydobywania tych informacji szybciej niż nasz mózg, bo my używamy, wiadomo, sprawę według lekarza, nie moje, 2-3% tylko naszej możliwości tego mózgu. Więc w ten sposób ja uczę ten system. Zapamiętaj sobie, że taka krzywa, takie zmiany tych parametrów, bo mamy w ciągu jednej sekundy, tak jak mówiłem, około 300 tysięcy punktów, to jest bardzo dużo, jedna krzywa. Mamy ponad 120 parametrów, które też mierzone są w ciągu tej jednej sekundy w sposób nieinwazyjny. Może być dotykowy, nie dokończyłem, ale może być i zdalny, bo w tej chwili na przykład stosuję taką fluorescencję chlorofilu laserową, która po prostu może wiązka laseru nawet do 200, do 500 metrów, nawet do kilka kilometrów, tylko myśmy tego jeszcze nie zbadali do końca, bo się boimy, żeby nie był jakiś efekt po prostu boczny na ekosystemów, więc na razie się trzymamy z takim małym dystansem. No i mamy obraz o tym, co się dzieje w lesie, nad morzem, w jeziorach, w rzece i tak dalej. Zbieramy te dane i teraz uczymy ten system. A ten system ma, to jest to uczenie maszynowe, że on ma wtedy później tak dać mi, jakby wykorzystać z niego w ten sposób, że jak ja idę teraz tym aparatem, florimetrem, mierzy ten sygnał od nieznanego dla mnie obiektu, roślina, która rośnie w pole. Wychodzi mi message, prawda, jakiś tam sygnał, brakuje azot. A skąd się nauczył? Ja go uczyłam wcześniej.
Czyli to nie po to, żeby sobie w cudzysłowie pogadać z roślinami, tylko żeby na przykład dbać o uprawy albo zapobiegać jakimś innym katastrofom ekologicznym.
Tak, i zidentyfikować ewentualnie, po pierwsze, stan fizjologiczny, gdzie jest gorszy czy lepszy, po drugi, zidentyfikować rodzaj stresora tak zwany, czyli chorobę, szkodnik, niedobór, zasolenia, ciężkie metale i tak dalej. Możemy to jak najbardziej zidentyfikować, myśmy to zrobili. Teraz idziemy, jak się mówią, trochę w sci-fi, czyli tej science fiction. Idziemy na trzeci etap i to ja robię ostatnie 2-3 lata. Więc udało mi się stworzyć taki prototyp, który na podstawie, powiedzmy, komunikacji z roślinami zidentyfikować optymalnie, dla przykład w tej chwili pracujemy nad światłem, optymalne światło, które oni wiedzą o tym, że to jest dla nich optymalne. I ten optimum może się być zmieniony i się zmienia oczywiście w ciągu jednego dnia, w ciągu fazy wzrostu, prawda, jeszcze w zależności od warunków otoczenia. Czasami też od humoru, powiem szczerze, bo te rośliny naprawdę mają humor swoje. Proszę mi powiedzieć. My czasami stoimy jako naukowcy, patrzę, wszystko ma, śpiewają ptaszki, ma wodę, ma nawozy, wszystko co trzeba, nic się nie zmieniło, piękna temperatura, idealna, optymalna według książki do wzrostu, a roślina nie chce robić fotosyntezy. I my stoimy po prostu i nie wiemy, o co chodzi. Taka jest prawda.
Kończymy dosyć przewrotnie. Naszym gościem był profesor Hazem Kaladzi, który o roślinach wie coraz więcej, ale jak słyszeliście, są jeszcze takie momenty, kiedy i one okazują się dla niego zagadką. Dziś w Studiu Nauka przyglądamy się roślinom. Na koniec jeszcze inne spojrzenie na to, z czym te zielone istoty się mierzą. Więcej w materiale Franka Wójcickiego.
Studio Nauka. Razem z nami jest profesor Małgorzata Jędryczka z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam Pana redaktora.
Temat chorób, tego, że dotykają ludzi i zwierząt, no, jest nam w naturalny sposób bardzo bliski, ale chorują też rośliny. I tu na samym początku rodzi się moje pytanie, na co chorują rośliny? Skąd biorą się ich choroby?
Choroby roślin związane są z różnego rodzaju mikroorganizmami, które w sposób naturalny występują w środowisku i które bardzo często ewoluują w ten sposób, że dostosowane są właśnie do pokarmu, jakim są dla nich rośliny. Także rośliny nie tylko dla nas mogą stanowić pokarm, ale również dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które są absolutnie niepożądane. No i mogą to być zarówno bakterie, jak i wirusy, grzyby, ale również pragrzyby, lęgniowce, które w ogóle należą do innego królestwa. Mogą to być fitoplazmy, które są pewnego rodzaju bakteriami, mogą być pierwotniaki. Czasami są to w ogóle takie mikroorganizmy, o których niewiele słyszeliśmy lub które w sposób inny ujmowane są teraz w badaniach taksonomicznych. Także na przykład nie słyszeliśmy, prawdopodobnie Państwo jeszcze ze szkoły nie znają infrast królestwa Rizaria, które teraz no, zostało stosunkowo niedawno wyodrębnione, a w którym też jest kilka bardzo groźnych patogenów roślin uprawnych. Także istnieje cała naprawdę gama mikroorganizmów, które mogą atakować rośliny i oczywiście ich sposób no, ataku względem tych roślin, ich cykle życiowe będą bardzo różne, no i w zależności od tego, jakie są te cykle życiowe, tak i ochrona roślin powinna być do nich dostosowana.
Skoro mówimy o ochronie roślin, to czy tutaj właśnie poniekąd pojawia się rola na przykład Instytutu Genetyki Roślin, czy i w jakiś sposób modyfikując właśnie tą genetykę, da się sprawić, żeby, dajmy na to, rośliny uprawne były bardziej odporne na jakieś rodzaje zagrożeń?
Olbrzymia rola Instytutu Genetyki Roślin, a jednocześnie, tak abym powiedziała, proekologiczna i bardzo nowoczesna, polega na tym, że takim jednym z najlepszych i uznawanych za wręcz idealny sposób ochrony roślin to wspomożenie roślin w geny, które umożliwią tej roślinie obronić się same. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zastosowania środków chemicznych, czyli tych wszystkich pestycydów, których nie chcemy mieć na roślinach, zwłaszcza tych, które są no, bezpośrednio spożywane, nie chcemy nawet pozostałości tych środków ochrony roślin. No i takie rośliny, które zdolne będą do, nazwijmy to, samoobrony, oczywiście będą szczególnie poszukiwane. No i można to robić na wiele różnych sposobów, które tutaj w Instytucie są rozpracowywane pod względem takim podstawowym różnego rodzaju mechanizmów, które w ogóle towarzyszą ochronie roślin, a z drugiej strony poszukiwanie źródeł odporności, bo oczywiście, żeby roślina uodporniła się, potrzebne jest jej przekrzyżowanie lub wprowadzenie genów odporności bardzo często z organizmów dzikich, z różnych pokrewnych organizmów, które w takie geny są wyposażone.
Temat chorób, jakie dotykają rośliny i jak z tymi chorobami się walczy, przybliżała nam pani profesor Małgorzata Jędryczka z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję Państwu za uwagę.
To wszystko w dzisiejszym Studiu Nauka. Wracamy za tydzień. Do usłyszenia.
Projekt Studio Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.